Cześć! Znowu jesteśmy z powrotem i obok mnie siedzi Jacek Wesołowski, który Wam dzisiaj opowie o level designie, jak do tego się zabrać, po co to jest, co to jest i w jaki sposób przygotować właśnie wszystkie rzeczy i stworzyć level design w sposób, który faktycznie pomoże Wam stworzyć fajną, świetną, ciekawą grę. Więc oddaję głos Jackowi.
No dobra. Więc z level designem to jest tak, że to jest troszeczkę ezoteryczny temat, bo samo pojęcie jest troszeczkę rozmyte. Używa się bardzo, bardzo, bardzo dużo pojęć, więc muszę zacząć od tego, żeby powiedzieć, co właściwie przez to rozumiem. To jest też ten temat troszeczkę pomijany, dlatego że odruchowo, jak myślimy o grze, to przede wszystkim przychodzi nam do głowy to, co widać, czyli po prostu jak ona wygląda na ogół, oraz to, że jest na komputerze, czyli to, że trzeba napisać kawałek jakiegoś programu, w którym to będzie działało po prostu. A gra tak naprawdę jest troszeczkę pomiędzy. To są jej reguły, treść, może mieć jakiś scenariusz na przykład. I zasadniczo tym się zajmują projektanci. Jest sporo różnych pojęć, które się przewijają w ogłoszeniach o pracę, w artykułach i tak dalej. One wszystkie brzmią podobnie, bo zawierają słowo design i stwarzają wrażenie, że jest bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych rodzajów designu. I troszeczkę tak jest. Ale tak naprawdę są dwie podstawowe kategorie. Pierwsza kategoria to są takie zawody, w których zajmujemy się treścią gry. W większości przypadków gra jest podzielona na porcje, po prostu, które mają wyraźnie zauważalny początek i koniec, i ktoś te kolejne porcje przygotowuje, wykorzystując w tym celu reguły gry oraz narzędzia, które dostał do dyspozycji. I teraz te porcje możemy nazywać różnie. To czasami są levele, czasami to są rozdziały, czasami to są questy czy coś jeszcze, ale one składają się z tych samych atomów. Prawdopodobnie w grze będzie jakiś wystrój, prawdopodobnie będzie jakieś otoczenie, po którym gracz się porusza. Mogą być jakieś dialogi, może być jakaś cutscenka, przerywnik animowany. Zależnie od tego, jaką grę robimy, to będzie występowało w różnych proporcjach. I dlatego czasami się o kimś mówi, że jest na przykład quest designerem, dlatego że on konkretnie w grze produkuje questy, co oznacza, że musi przygotować kolejne kroki tego questu, zadania, które gracz wykonuje, być może jakieś dialogi, które to łączą. A na przykład nie będzie się przesadnie przejmował tym, w jakim otoczeniu to się dzieje, bo to otoczenie przygotował ktoś inny. Ale tak naprawdę on przygotowuje w tym momencie porcję treści. W innej grze, w jakiejś strzelance, będzie level designer, który tak się będzie dokładnie nazywał, level designer, dlatego że on właśnie się koncentruje przede wszystkim na otoczeniu, troszkę na tym, jak to wygląda, troszkę jak są na przykład przeszkody terenowe postawiane, dialogi napisze ktoś inny. Więc podział obowiązków jest troszeczkę inny, ale tak naprawdę cały czas mówimy na pewnym poziomie ogólności o tym samym, że to jest jakaś porcja gry, którą trzeba przygotować. I dlatego możemy z grubsza te wszystkie różne zawody podzielić na dwie kategorie. To, co będę nazwał level designem, czyli przygotowanie treści gry, i to, co nazywa się na ogół game designem, co jest tak naprawdę przygotowaniem systemu interaktywnego, czyli zespołu reguł, które w danej grze obowiązują. I tak naprawdę jedni i drudzy są projektantami. Muszą myśleć o regułach gry i o tym, jaką treść ona przekazuje, tylko są troszeczkę przesunięte akcenty. Dlatego, że level designer będzie się zwykle zajmował samą treścią jako taką, bo reguły dostał już od kogoś innego i on musi je bardzo dobrze rozumieć, ale on ma je przede wszystkim wykorzystywać. A game designer będzie te reguły przede wszystkim tworzył, co oznacza, że też musi je bardzo dobrze rozumieć, ale nie będzie już się tak bardzo przyglądał temu, jakie potem będą konkretne levele w grze. On musi przygotować tak, żeby pasowało do jak największej liczby leveli. Ważne bardzo w pracy projektanta jest to, że owszem, oprawa jest istotna, technologia jest istotna, ale to są narzędzia, którymi projektant się posługuje. Najważniejsze są dla niego osobiście reguły rozgrywki i treść. Level design jest ważny nawet wtedy, kiedy nie ma w grze leveli. Dobrym przykładem jest tutaj piłka nożna, dlatego że w piłce nożnej reguły są zawsze takie same, są bardzo mocno ustalone. Level rozumiany jako przestrzeń, w której się gra odbywa, jest zawsze ten sam, bo boisko zawsze wygląda tak samo. Może być troszeczkę dłuższe, troszeczkę krótsze, ale podstawowe elementy są te same. Pewne wymiary muszą być zachowane. To, co się różni, to są drużyny, które na tym boisku występują. I zależnie od tego, jakie te drużyny będą, to może być gra bardzo ciekawa do oglądania albo bardzo nudna. Jeżeli się trafią dwie drużyny, które są dobre, ale nie bardzo dobre, to będą na przykład popełniać sporo błędów i to już samo w sobie może być ciekawe. Jeżeli trafią się dwie doskonałe drużyny, ale obie grające defensywnie, to gra będzie nudna do oglądania, bo oni będą się bardzo dobrze bronić i to nie będzie widowiskowe. Jeżeli trafi się drużyna na przykład taka jak Polska, która stanie przeciwko drużynie takiej jak Brazylia, to prawdopodobnie będzie to dla jednej z tych drużyn dosyć widowiskowa katastrofa, ale za to będzie bardzo piękna i będzie się doskonale oglądało. Dlatego mimo że boisko jest zawsze to samo i reguły są zawsze te same, to tak naprawdę w piłce nożnej również są levele, rozumiane w ten sposób, że każdy mecz jest między dwiema różnymi drużynami i jest to tak naprawdę inny kawałek treści. I gdybyśmy chcieli świadomie i wiedząc, co robimy, wymyślić piłkę nożną od zera dzisiaj, to musielibyśmy się zastanowić nad tym, jakie drużyny będą stawać przeciwko sobie, w związku z tym, jakie mogą zajść zdarzenia i zrobić tak, żeby gra nigdy nie była nudna, nawet wtedy, kiedy grają dwie nudne drużyny. Level design jest również istotny dlatego, że to, na czym się zwykle skupiamy, powierzchowne elementy gry, wbrew pozorom wcale nie są takie ważne dla gry jako takiej. To, co w tej chwili pokazuję na slajdzie, to są dwie pierwsze z brzegu platformówki. Jedna jest darmową, flaszową platformówką, którą można sobie w każdej chwili zagrać na Kongregacie. Druga to jest Dust Wars, którego można sobie zagrać chyba na konsoli teraz też. I one na pewnym poziomie abstrakcji są jednakowe. Są jakieś platformy, jest jakaś postać, która między nimi przeskakuje. Zachęta do działania polega na tym, żeby się znaleźć na tej platformie, na której chcemy, a żeby nie spaść. A mimo to bardzo się różnią charakterem. Dust Wars jest przy okazji troszeczkę bardziej skomplikowany, bo tam dochodzą dodatkowe czynniki, ograniczenia czasowe, kombosy można kręcić i tak dalej. Ale na podstawowym poziomie to jest ta sama gra, a mimo to jest zupełnie inna. Ta po lewej stronie, w której główny bohater jest po prostu liskiem, który na nic nie poluje, niczego nie zjada, nikt tam żadnych krwawych czynów nie dokonuje. On sobie po prostu skacze, łapie małe świecące muszki i to jest bardzo spokojne, bardzo powolne, w tej grze nie ma absolutnie żadnego zagrożenia, nigdy nie ma presji, można sobie po prostu pozwiedzać i się tak zrelaksować. Nawet muzyka jest dobrana tak, żeby się zrelaksować. Dust Wars z kolei jest bardzo szybki, bardzo konfrontacyjny, trzeba zrobić wszystko perfekcyjnie, jeden błąd i można zaczynać od nowa. Muzyka też jest bardzo spokojna, ale człowiek ma wrażenie, że ona go próbuje obrazić przez ten kontrast. Zupełnie inna gra. W związku z tym też potrzebuje innych leveli, trzeba co innego wziąć pod uwagę, robiąc te levele. Innym dobrym przykładem są Gears of War i Spec Ops The Line. Obie dosyć znane strzelanki. Zrobione w tej samej technologii. W związku z tym dosyć podobne w sensie tego, z jakich kawałków rozgrywki się składają. Tu i tutaj są metrowe ścianki, trzeba się za nimi chować, trzeba się za nimi wychylić, trzeba kogoś zastrzelić, iść dalej. Więc w pewnym sensie to jest ta sama gra, a jednak są to dwie zupełnie różne gry. Co widać na przykład po tym, że w Gears of War świat jest piekłem, jest strasznie ponury, tam wszystko się jest zniszczone, jakieś straszne potwory żyją pod ziemią i w ogóle jest straszna bryndza. Bohaterowie to bardzo ciężko przeżywają, ale wojna jako taka jest przygodą. Oni są takimi pudzianami, którzy idą przez siebie i wszystko niszczą na swojej drodze, jeżeli im przeszkadza. W Spec Ops The Line jest odwrotnie. Świat jest w porządku, tam są sygnały podane w tle, że świat zupełnie normalnie działa i właśnie dlatego zatroskany świat przysyła żołnierzy do zasypanego piaskiem Dubaju, żeby zorientowali się, co się stało. I tam się okazuje, że wojna jest piekłem. I bohater się stacza. Stacza z pozycji bycia porządnym, uczciwym żołnierzem do bycia potworem. Wymowa tej gry jest zupełnie inna i zupełnie inne wrażenia temu towarzyszą. Mimo, że składa się z tych samych klocków. I dlatego w level designie nie ma odpowiedzi. Są tylko wybory. To nie jest tak, że ktoś wam powie, róbcie level tak, tak, tak i tak i on będzie dobrym levelem. Bo level nigdy nie jest obiektywnie dobry. Level zawsze jest dobry albo zły do danej gry. Kluczem do zrobienia levelu, który jest dobry dla danej gry, nie jest to, że się wpadło na znakomitą koncepcję i się ją bardzo dokładnie przemyślało i się ją zrealizowało bardzo fachowo i wyszedł nam dobry level. To znaczy, to wszystko jest też ważne, ale tak naprawdę dobry level designer też zrobi zły level. On prawdopodobnie na początku zawsze będzie zły. Dobry level designer od złego się nie różni wcale tym, że zrobi dobrze, a ten drugi zrobi źle, tylko różni się tym, że dobry level designer zrobi źle, ale będzie wiedział, co poprawić. W związku z tym zrobi dobrze w mniejszej liczbie kroków, a zły level designer się zakała pućka i zrobi dużo kroków i nadal będzie źle. level design jest iteracyjny z natury. Im więcej zrobicie iteracji, tym lepiej wam wyjdzie. Iteracji, czyli powtórzeń, żeby po prostu za każdym razem coś poprawić i zbliżyć się do tego celu, który sobie wyobraziliśmy wcześniej. W tym sensie w level designie ilość przechodzi w jakość. I z tego punktu widzenia dobrym level designem jest taki, w którym możecie bardzo szybko powtarzać. Robić te iteracje bardzo szybko, żeby ich zrobić dużo, żeby mieć więcej okazji do poprawek. Dlatego nie będę opowiadał o tym, jak zrobić dobry level design, bo to by trzeba dokładnie wiedzieć, jaką grę chcecie zrobić. Tylko opowiem, jak zrobić szybki level design, jak się nie narobić, jak zrobić tak, żeby sobie oszczędzić roboty. Więc po pierwsze, trzeba sobie dobrać dobre narzędzia. To jest taka podstawa. Narzędzia, w których nie będziecie marnować czasu na rzeczy nieważne. Jeżeli używacie Unity, to warto się rozejrzeć za wtyczkami, które wam oszczędzą roboty. Jeżeli używacie Unreala, to naprawdę bardzo, bardzo warto się nauczyć korzystać z Geometry Brushes, zwłaszcza z tych ujemnych, bo tam są dodatnie i ujemne. Dodatnie dostawiają elementy do planszy, a ujemne wycinają dziury. Jak się człowiek nauczy wycinać dziury, to się okazuje, że może to samo zrobić w mniejszej liczbie kroków i idzie dużo szybciej. Do tego to jeszcze ma tę zaletę, że się wtedy te brusze łatwiej przesuwa. Unreal to od razu automatycznie przelicza, jaka geometria powinna z tego wyjść i komputer tak naprawdę robi za nas większość roboty. Jeżeli robicie własny engine albo jakiś framework, albo w ogóle własny kod, to naprawdę bardzo, bardzo warto zainwestować w narzędzia do wykreślania leveli na szybko. Bardzo ważna jest wszelka automatyzacja, operacje grupowe, żeby nie przesuwać każdego elementu pojedynczo. Naprawdę warto spędzić dzień czy dwa na tym, żeby zrobić wygodne narzędzia, w których się robi wszystko kliknięciem albo prostym skrótem klawiszowym, a nie, że trzeba jak pianista pięć klawiszy naraz nacisnąć, żeby uzyskać jakąś prostą rzecz. Dlatego, że programując to spędzicie na tym dzień albo dwa, ale potem wykorzystując te narzędzia oszczędzicie na przykład godzinę dziennie, a będzie to trwało pół roku i się okaże, że w sumie oszczędziliście tydzień albo dwa albo miesiąc. Druga ważna sprawa to jest to, żeby prototypować. Nie robić od razu na wysoki połysk, tylko wypróbować jedną rzecz naraz, żeby nie marnować czasu na rzeczy, które okażą się wam zbędne w momencie, kiedy odkryjecie, że coś innego nie działa tak, jakbyście chcieli. Bardzo częstym błędem jest wybranie sobie jakichś założeń, że moja będzie gra wyglądała tak, a tak, zrobienie jej od początku do końca, potem się okazuje, że to nie jest fajne, więc trzeba parę rzeczy przerobić, ale wtedy się okazuje, że mnóstwo rzeczy trzeba wyrzucić, i trzeba je zrobić od nowa. I nagle się okazuje, że żeby zrobić jedną grę, to zrobiliśmy ją dwa razy. Dlatego warto robić grę kawałkami. Takimi kawałkami, które daje się wydzielić. Na przykład, jeżeli prototypujecie interfejs swojej gry, to możecie go po prostu narysować. On nie musi być od razu klikalny, co oznacza, że nie trzeba od razu go programować, żeby był klikalny. Jeżeli prototypujecie level, to on może na początku być brzydki. Nie musi być wcale dopieszczony. Zwłaszcza kiedy prototypujecie mechanikę, reguły gry, to zwykle wymaga dużej liczby powtórzeń, trzeba wycyzelować parametry, bo na przykład może być różnica między tym, czy na arenie jest trzech przeciwników, czy czterech. Przy trzech będzie się fajnie grało, przy czterech już będzie frustrująco. Takie rzeczy trzeba sprawdzić i zwykle nie wiemy z góry, co będziemy sprawdzać, więc trzeba parę rzeczy spróbować na chybił trafił. Nie warto, żeby w tym momencie level wyglądał dobrze, na którym to wypróbujecie. Może się składać wyłącznie z sześcianów, na których jest napisane, co który sześcian oznacza i to wystarczy. Dobrze jest unikać robienia założeń, że to, co już zrobiliśmy, na pewno działa dobrze, chociaż jeszcze tego nie wypróbowaliśmy. W porządku jest, jeżeli program, kod gry nie działa dobrze, bo ma jeszcze bugi, bo wiadomo, że bugi to się naprawi i można działać na słabo działającym kodzie. Natomiast jeżeli macie regułę gry, która nie jest wypróbowana, to jeżeli się okaże, że ona wam się nie sprawdza, to możecie mieć potem pół roboty do wyrzucenia. Dlatego najlepiej jest wypróbowywać reguły po kolei. Jeżeli robię strzelankę, to najpierw zrobię tak, żeby się po tej strzelance fajnie poruszać. Potem zrobię tak, żeby się fajnie celowało. Potem zrobię pierwszą broń, potem zrobię pierwszego przeciwnika, potem dołożę drugą broń i tak dalej. Jak już mi jeden działa, to dopiero komplikuję grę, żeby dołożyć drugiego. Potem dopiero sprawdzę, jak działają wspólnie. Po trzecie, to jest jakby rozszerzenie poprzedniego punktu, żeby nie robić wszystkiego naraz. Bo jeżeli zmieniacie wszystko naraz, to nie wiecie, co ta zmiana spowodowała. Gra wam działa lepiej albo gorzej, ale nie wiecie dlaczego. Jak sprawdzacie po jednej rzeczy, to po pierwsze taka iteracja trwa krótko, więc jest łatwiejsza do ogarnięcia i możecie ich zrobić więcej, a po drugie wiecie dokładnie, co ta zmiana spowodowała. Za chwilkę do tego przejdę. Level, jak się go buduje, ma tak naprawdę warstwy. Można pewne rzeczy od siebie oddzielić i zrobić je po kolei. Nie robić tak, że się bierze pierwszą arenę levelu i się robi ją od początku do końca, żeby pięknie wyglądała. To jest tak zwany vertical slice. On jest potrzebny głównie wydawcy, żeby zobaczył, że potraficie zrobić od początku do końca dobrze w odpowiednim standardzie wykonania, więc potrzebuje to zobaczyć po prostu i dlatego się czasami przygotowuje taki wycinek levelu, który zawiera wszystko, ale to jest potrzebne wydawcy, żeby wiedział, czy wam dać dużo kasy, a wam to nie jest potrzebne. Jeżeli będziecie próbowali robić taką grę całą, to bardzo dużo rzeczy będziecie musieli wyrzucić. Całe levele czasami. Warstwy, z których level się składa, tak jak ja z tego korzystam na co dzień u siebie, to są po kolei motyw przewodni, rozpiska, makieta, część interaktywna, która się składa z zachęt, celów i zaczników. Ja po kolei opowiem dokładnie, co to znaczy. Potem elementy scenariuszowe, potem tło, a potem na końcu dekoracje. Pojęcie dekoracji jest troszeczkę rozmyte, dlatego że w niektórych grach ona od początku musi wyglądać szczegółowo. Na przykład jeżeli robicie grę typu Hidden Object, to one polegają na tym, że jest śmietnik i w tym śmietniku są ukryte przedmioty, które trzeba wypatrzeć. Więc od początku trzeba mieć obrazek, który jest szczegółowy i jest na nim śmietnik. Trzeba go od razu narysować. Czyli w pewnym sensie tutaj, mimo że to od razu ładnie wygląda, to nie jest dekoracja, tylko element rozgrywki. Natomiast w strzelankach właśnie jest tak, że metrowa ścianka może być po prostu prostopadłościanem, który ma metr wysokości. On nie musi od razu być samochodem, albo żywopłotem, albo śmietnikiem, albo czymś tam jeszcze. Więc też trzeba się zastanowić, co w mojej grze jest dekoracją, czystym ozdobnikiem, a co jest elementem interaktywnym. Jak zaczynamy robić level, to w pierwszej kolejności taką rzeczą, którą bierzemy, jest motyw przewodni, dlatego że wymyślenie motywu przewodniego to jest chwila, moment, może jeden wieczór, a naprawdę nie trzeba się przy tym dalej narobić. Jeżeli byśmy chcieli zmienić motyw przewodni w istniejącym levelu, to byśmy musieli zrobić level od nowa. A jak już to ustalimy, to nam od razu organizuje całą resztę roboty. Motyw przewodni jest nam potrzebny do tego, żeby level był o czymś, żeby nie był od sasa do lasa, bo jeżeli jest od sasa do lasa, to wtedy się go nie zapamiętuje. Portal jest dobrym przykładem gry, która posiada bardzo silnie zdefiniowany motyw przewodni, również w levelach, ale też cała gra ma motyw przewodni. I dlatego Portal jest grą, o której się do dzisiaj mówi i można ją cytować i każdy wie, co to znaczy, że The Cake is a Lie. Przy okazji, jeżeli wybierzecie motyw przewodni dla swojego levelu, to od razu wiecie, jaki on ma cel średnioterminowy, o czym wspomnę jeszcze za chwilkę. Dowiadujecie się też, czy level jest wam w ogóle potrzebny, bo jeżeli nie jesteście w stanie wymyślić motywu przewodniego dla swojej gry, to być może po prostu wymyślacie byty ponad miarę w tym momencie. Być może on po prostu można go wyrzucić, a gra wcale nie musi mieć dużo leveli. Czasami na pudełkach jest napisane, że gra ma 20 leveli i że to znaczy, że jest wspaniała, ale to jest bzdura. Tak naprawdę gra powinna mieć dokładnie tyle leveli, ile potrzebuje. Jeżeli z waszej historii wychodzi na przykład, że ich jest 3, to w porządku. I wymyślenie motywu przewodniego levelu jest dobrym testem na to, czy level wam w ogóle jest potrzebny. Też jest testem na to, czy wasz scenariusz, jeżeli macie w grze scenariusz, czy on się trzyma kupy. Bo jeżeli jesteście w stanie podzielić go na kroki, w których po kolei coś się dzieje, że bohater wyrusza do zamku, w zamku znajduje coś, wraca z zamku do wioski i tak dalej, to znaczy, że prawdopodobnie ten scenariusz się nie rozleci w trakcie robienia gry. Natomiast jeżeli on nie daje się tak łatwo opisać, streścić, to znaczy, że prawdopodobnie trzeba go przemyśleć jeszcze. Jeżeli dojdziecie do wniosku, że w waszej grze level nie potrzebuje motywu przewodniego, co się oczywiście zdarza, dlatego, że na przykład gra ma po prostu silny motyw przewodni, jest prostą grą, a levele są tylko okazją do tego, żeby robić te wszystkie fajne rzeczy, które w waszej grze się robi, to jest dobra okazja, żeby się zastanowić, czy level powinien być proceduralny. Dlatego, że motywy przewodnie to jest taka rzecz, którą zwykle trzeba wymyślić ręcznie i wszystko, co się z nim wiąże, trzeba wstawić ręcznie i trudno jest na to napisać algorytm. Ale jeżeli motyw przewodni wam nie jest potrzebny, to być może jesteście w stanie wymyślić algorytm, który level zrobi od początku do końca za was i w ogóle sobie oszczędzicie całej roboty. Następnym krokiem, następną warstwą jest rozpiska. Zwróćcie uwagę, że jeszcze nie zaczęliśmy w ogóle robić levelu. Rozpiska to nie jest dokumentacja. Ja nie będę was zachęcał do tego, żeby pisać dużo dokumentacji, dlatego że dokumentacja to tak naprawdę nie jest pewien przedmiot, który powstaje, czy plik tekstowy, tylko to jest pewien proces. Dokumentacji, jak się już pisze, to trzeba ją potem czytać i trzeba o niej rozmawiać. To jest proces, który trzeba sobie wdrożyć i albo się to umie zrobić i to działa i jest fajnie, albo trzeba się tego nauczyć, a to jest temat na osobną prezentację. Więc nie będę was namawiał, żebyście pisali design dokumenty, natomiast bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby zrobić sobie rozpiskę. Czyli po prostu w punktach sobie na kartce rozpisać. Na przykład tak, jak ja sobie zrobiłem rozpiskę, co będzie w mojej prezentacji. Jak widać, to w ogóle nie jest formalny dokument, to jest kartka, którą ja za chwilkę wyrzucę do kosza. To jest napisane ołówkiem, moje własne osobiste bazgroły, skróty myślowe i tak dalej. Chodzi o to, żeby to było dla mnie wygodne, bo nie służy mi to do tego, żeby komukolwiek przekazać jakąś treść, tylko do tego, żeby sobie wszystko przemyśleć. Dlatego, że jak się wpada na pomysł, to on się na początku wydaje fajny i nas porywa, ale jak się zaczniemy mu przeglądać, to wyłażą dziury. Okazuje się, że o czymś tam nie pomyśleliśmy, o czymś innym nie pomyśleliśmy, tutaj wychodzi nam, że jest sprzeczność, tu wychodzi, że do czegoś nie pasuje. Jak człowiek to sobie spisuje, to automatycznie zaczyna o tym myśleć. To jest troszeczkę tak, jak się czasami poleca, żeby powiedzieć na głos to, co sobie człowiek wymyślił i opisać do ściany. Na przykład w ten sposób czasem ludzie rozwiązują problemy, że mówią do ściany, jak, na czym polega problem, bo im przychodzi do głowy rozwiązanie tego problemu wtedy. I tak samo jak robicie sobie rozpiskę levelu, to od razu wam przychodzą do głowy rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, jak się ten level robi. Jeszcze przy okazji rozpiska jest taką waszą osobistą bronią przed feature creepem, bo jak się potem już faktycznie robi level, przepraszam, to zawsze przychodzi 100 tysięcy nowych pomysłów. I one wszystkie są fajne, naprawdę fajne. I powstaje pokusa, żeby to wszystko wrzucić do levelu. I w ten sposób gry nigdy się nie kończą, w sensie nie kończy się ich produkcja. Można je robić 10 lat i nigdy nie dojść do końca. Albo się przekracza budżet, albo się przekracza termin i trzeba się potem tłumaczyć wszystkim graczom, dlaczego premiera jest przesunięta o 2 lata. A jak macie rozpiskę, jak sobie wymyśliliście, o czym będzie ten level tak w konkretach, to wtedy możecie zawsze powiedzieć, że tego nie ma w rozpisce, tego nie ma w scenariuszu. I że to trzeba zostawić na sequel po prostu. Jak już robimy rozpiskę, to też warto pamiętać, żeby ona się też nie rozrosła. Bo to jest też pokusa, żeby zrobić już feature clip na etapie rozpiski i po prostu wszystko nam przyjdzie do głowy zacząć rozpisywać. Więc w rozpisce powinny być te wszystkie rzeczy, bez których level się rozleci. To mogą być kroki scenariusza w levelu, jeżeli level ma scenariusz. To mogą być pętle rozgrywki, zaraz powiem, co to jest. To mogą być wszyscy bohaterowie drugiego planu, czyli na przykład tak jak widać na obrazku zrzut ekranowy z Half-Life'a drugiego, gdzie przez całą grę przewija się Cytadela, czyli bardzo wysoka wieża, w której mieszkał główny zbrodziej. I ją widać praktycznie od początku gry. I przez bardzo długi czas nie wiadomo za bardzo, o co chodzi, ale wiadomo, że jest ważna. I ona jest po to cały czas w tle, żeby przypominać graczowi, że jest gdzieś ten taki długoterminowy cel, że kiedyś się dowiemy, o co chodzi z tą całą Cytadelą i tam dojdziemy i tam na pewno stanie się coś ważnego. I faktycznie na końcu dzieje się tam coś ważnego. Ponieważ jest to bardzo ważny element gry, to już na etapie rozpiski warto wiedzieć, jakie to będą elementy. Nie trzeba je od razu rysować, projektować, nie musi być ładna. Wystarczy wiedzieć, że ona jest. Czego nie wstawiać? Nie wstawiać dialogów, nie wstawiać dekoracji, nie wstawiać konkretnych parametrów. Wy na początku nie wiecie wcale, że wasz przeciwnik w grze potrzebuje mieć 100 punktów życia albo 120. To wyjdzie w praniu. Nie wiecie, czy na levelu musi stać 3 podłych zakapiorów, czy 4, czy może trzeba wstawić tam dobrego duszka, który będzie nam naprawiał z punktu życia, czy coś w tym stylu. To wszystko wyjdzie w praniu. Na etapie rozpiski chcecie tylko wiedzieć, o co z grubsza chodzi w każdym miejscu levelu. Że na przykład tu się będziemy bić, a tu będziemy odpoczywać, a tu stanie się coś zabawnego i tak dalej, i tak dalej. Następnym krokiem po rozpisce jest makieta. Wbrew pozorom makieta jest elementem dokumentacji, a nie już samym gotowym levelem. Makieta jest ważna dlatego, że papier wszystko zniesie. W rozpisce możecie dowolne rzeczy wpisać, że chcielibyście, żeby w waszej grze była, ale jak zrobicie makietę, to jest pierwszy test na to, czy to się sprawdza w praniu, czy w waszych narzędziach to się w ogóle daje zrobić. Na przykład bardzo często się okazuje, że jak sobie na kartce narysowaliśmy level, jakie on będzie tam po kolei miał przestrzenie, to na kartce wyszło dobrze, ale na makiecie się okazało już będzie, że to jest wszystko za małe. Albo że dany pokój musi być trochę dłuższy. A jak jest trochę dłuższy, to następny pokój musi być trochę dalej. A jak musi być trochę dalej, to się nagle okazuje, że gdzieś tam zrobiliśmy 2 zakręty i już nam coś to się na papierze stykało, na makiecie już się nie styka. I trzeba przerobić. Więc makieta jest pierwszym testem na to, czy to w ogóle ma sens i co nie ma sensu. I w związku z tym od razu już pierwsze poprawki robimy, już na tym etapie. Jeszcze w ogóle nie zaczęliśmy robić żadnych dekoracji, jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie zmarnowaliśmy na to wszystko czasu, a już robimy pierwsze poprawki. I już gra jest lepsza dzięki temu. Na makiecie nie wstawiamy elementów interaktywnych jeszcze, niczego, co będzie służyło do interakcji. Na tym rysunku jest przykład makiety pętli rozgrywki jednej areny ze strzelanki. Taka arena typowo zawiera jakieś łączniki, które łączą z sąsiednimi arenami. Jest jakiś kawałek przestrzeni na rozgrzewkę, żeby po prostu gracz jak wejdzie na arenę, to żeby nie zaczęło się dziać od razu, tylko żeby mógł przez chwilkę postać, zorientować się właściwie, jak ta arena wygląda, jakie ma opcje taktyczne i tak dalej. Dopiero za tą rozgrzewką jest tak zwany śmietnik, czyli te wszystkie jednometrowe ścianki, które stoją na pozór losowo rozstawione. Ale na etapie makiety jeszcze tego wszystkiego nie robimy. Na etapie makiety wszystkie drzwi są otwarte, wszystkie kładki są opuszczone, żeby dało się przejść. jak dojdziemy do końca levelu, to nic się nie dzieje. Nie przechodzimy do następnego levelu na przykład. Jak się zrobi makietę, to można też po niej wykonać tak zwaną swobodną przebieżkę, czyli po prostu zobaczyć, ile czasu zajmuje samo przejście przez level, bez żadnych wyzwań. Jeżeli to jest szranka, to taka przebieżka powinna zająć jakieś 2 minuty. Na ogół. Może trochę mniej, może trochę więcej. Jest to na pewno znacznie mniej niż faktycznie przejdzie po tym, zajmie po tym rozegranie tego levelu. Tak, jeszcze o tym nie wspomniałem, że jak się robi makietę, to tak naprawdę ona służy też do tego, żeby zobaczyć grę oczyma duszy. Żeby dosłownie zamknąć oczy i zobaczyć, jak na tej przestrzeni, którą zrobiliśmy, dzieją się te wszystkie fajne rzeczy. Makieta jest dobrą pomocą dydaktyczną, bo często można sobie coś wyobrazić po prostu bez niczego, ale jak się zobaczy faktycznie coś, co przypomina z grubsza to miejsce, które sobie wyobraziliśmy, to od razu wyobraźnia działa dużo lepiej. Ważne jest to, żeby tego od razu nie wdrażać, tylko sobie spróbować to wyobrazić. Tak naprawdę jest to kolejny sposób na to, żeby sobie coś przemyśleć, żeby jeszcze raz zastanowić się, czy czegoś nie przegapiliśmy. Typowa makieta wygląda mniej więcej tak. Nawet na tym rysunku jest za dużo rzeczy. Ściany są gołe. Te dwie czerwone kapsułki, to ja sobie zaznaczyłem przeciwników, których sobie wyobraziłem, że tam będą stali. Nie po to, żeby oni tam faktycznie stali potem, tylko po to, żeby zobaczyć, czy drzwi są wystarczająco wysokie i czy, jak się na to wszystko patrzy okiem kamery, to czy proporcje są odpowiednie. W ten sposób na przykład dowiaduje się człowiek dosyć szybko, robiąc level 3D, taki jak ten, że proporcje, które znamy ze świata na co dzień, nie są dobre. Typowe pomieszczenie w bloku będzie miało 2,5 metra. To pomieszczenie ma 4 metry. Ale tego nie widać. Kamera po prostu działa inaczej. To jest jedna z tych rzeczy, które sprawdzamy przy pomocy makiety. Niektóre się z nich powtarzają, więc jak zrobimy kilka gier, to już znamy takie sztuczki, jak to, że trzeba robić 4-metrowe sufity. Ale niektóre nie. Niektóre warto za każdym razem od nowa sprawdzić. Warto przy okazji wspomnieć o concept artach, czyli o rysunku, który pokazuje, jak będzie wyglądała gra. Concept art to jest poniekąd taka makieta od drugiej strony, dlatego że concept art wcale nie musi przedstawiać konkretnego miejsca z levelu waszego. To może być miejsce, które po prostu obrazuje, jaki będzie klimat, jak będzie wyglądało typowe miejsce. Może potem wam wyjść, robiąc level, że tego miejsca w ogóle tam nie będzie, bo wam wyszło, że to jest bez sensu i że trzeba zrobić inaczej. Ale concept art i tak wam się przyda, bo będzie na nim widać, z jakich elementów składają się dekoracje, jakie są elementy waszego języka wizualnego, o tym też za chwilkę wspomnę, jaki jest ogólny klimat, czego się trzymać. Concept art na przykład się przydaje do tego, żeby go sobie wydrukować na kolorowej drukarce, powiesić koło monitora i za każdym razem, jak macie takie 5 minut przerwy, jak robicie level, żeby na niego spojrzeć, bo wtedy od razu przypomina wam się efekt estetyczny, do którego dążycie. I concept art może spokojnie wyglądać na przykład tak. Ten rysunek powstał, żeby zobrazować grę, która nie istnieje. Nie ma ani kawałka levelu z tej konkretnej gry, ale ja, gdybym chciał, to bym mógł przez godzinę o niej opowiadać. Między innymi dlatego, że zrobiliśmy concept art, który pokazuje podstawowe elementy. Ja jeszcze później będę opowiadał dokładnie, co te elementy oznaczają. W tym miejscu docieramy do dosyć częstej pułapki, w którą wpadają autorzy. Bo na grę można spojrzeć od dwóch stron. Od strony takiej gołej makiety, w której jest tylko wszystko umownie zaznaczone, i od strony takiego concept artu, w którym wszystko jest dopieszczone. I nie jest tak, że któryś z tych komponentów jest ważniejszy od drugiego, dlatego że gra to jest pewna wymiana akcji na emocje. Gracz coś robi, coś się w związku z tym dzieje, tak naprawdę robimy to wszystko, żeby poczuwać te emocje. Gra nam zwraca pewną informację zwrotną, ponieważ na przykład są efektowne wybuchy, albo rzewna scena miłosna, albo coś tam jeszcze. I to wszystko jest równie ważne, co mechanika gry. Ale od czegoś trzeba zacząć. To jest trochę problem jajka i kury. Czy najpierw trzeba wprowadzić reguły i dopiero potem dorobić prezentację, czy zacząć od prezentacji i potem dorabiać reguły. Więc ja bym rekomendował w większości przypadków, żeby zacząć od akcji, czyli od mechaniki, dlatego że tu jest więcej do poprawienia, więcej trzeba zrobić iteracji i przy okazji jest to też tańsze. Czyli można szybciej zrobić dobrze i taniej. Natomiast jeżeli zaczniecie od części prezentacyjnej, czyli od tego, żeby to ładnie wyglądało, to po pierwsze to jest drogie, to wam zajmie dużo czasu, a po drugie będzie trzeba to wszystko potem wywalać, jak przyjdzie do poprawienia mechaniki. Więc zrobienie tego w kolejności, że najpierw makieta, a potem ładności, służy właśnie temu, żeby było taniej i żeby było szybciej. I tylko taki jest powód. Jak już zrobimy makietę, to mamy to takie płótno, na którym możemy zacząć malować grę. I w tym miejscu wstawiamy zachęty i cele. Czyli to, z czego faktycznie gra się składa. W tym miejscu na przykład dostawiamy metrowe ścianki na arenie strzelanki. Teraz ja używam słowa zachęta. Na ogół mówi się challenge, wyzwanie. Ale zachęta jest ogólniejszym i moim zdaniem lepszym terminem. Dlatego, że nie każda gra opiera się na wyzwaniu. Może być taka gra, w której trzeba pokonać jakichś przeciwników, którzy nam rzucają wyzwanie, bo są groźni i chcą nas zabić. Ale może być na przykład taka gra, w której chcemy po prostu coś zrobić. Na przykład w Minecrafcie jest ta część, która jest groźna, bo może nas creeper zajść od tyłu i zabić, więc trzeba uważać. Ale jak już jest dzień i już zebraliśmy te 100 tysięcy sześcianów drewna czy kamienia, to po prostu sobie coś budujemy. Niektórzy wręcz wyłączają tą część wyzwaniową i po prostu sobie budują. I tak naprawdę w tym miejscu w grze coś się dzieje. To nie jest tak, że tam jest zupełnie pusto i nudno. Gracz dostał pewne narzędzia, wyznaczył sobie cel i coś robi. To jest zachęta do konkretnego działania. Ona w ogóle nie jest trudna, w ogóle nie jest wyzwaniem. To jest istotne również dlatego, że jak robicie grę, w której jest wyzwanie, to bardzo często tam są różne poboczne elementy interakcji. Na przykład można przeczytać jakiś billboard, na którym coś jest napisane. Albo można zhakować jakiś komputer, na którym jest jakaś fabularna informacja, która się nie przydaje potem do grania, ale gracz chce ją poznać po prostu dlatego, że jest ciekaw. I teraz właśnie na tym etapie budowania levelu jest dobry moment na to, żeby sobie przewidzieć, gdzie będą te billboardy, gdzie będą te komputery do zhakowania, mimo że to nie jest część, którą potem będziecie bardzo mocno cyzelować, bo gracz wchodzi w intensywne interakcje z nią. Ale na przykład trzeba zarezerwować jakieś miejsce. Trzeba na przykład wziąć pod uwagę, że jeżeli gracz ma stanąć przed tym komputerem i na spokojnie coś przeczytać, to musi mieć święty spokój. Musi w tym momencie w grze nic się nie dziać. Jeżeli niechcący zaplanujecie cały level tak, że będą wyłącznie w nim fragmenty walki, to już wam nie starczy miejsca na ten komputer. I w tym momencie właśnie rezerwujecie sobie to miejsce. Robiąc grę, warto już na tym etapie wziąć pod uwagę, z jakich celów będzie się składał level. Dlatego, że właśnie wielką siłą gry w porównaniu z życiem, że tak powiem, jest właśnie to, że ona nadaje pewną strukturę. Gra, w której nie ma żadnego celu, będzie się rozłazić. Gracz nie musi tego celu dostać, on może go sobie wybrać, ale co najmniej musi wiedzieć, w jaki sposób sobie wybrać ten cel. I robiąc level, warto już od razu myśleć, jakie te cele po kolei będą, zwłaszcza jeżeli gra jest, jak to się mówi, liniowa, czyli wy wyznaczacie cele graczowi i on po kolei je realizuje. Dobry cel krótkoterminowy tak zwany, czyli ten, który na bieżąco gracz konkretnie realizuje po kolei, będzie mu zajmował od 30 sekund do 5 minut. To nie bierze się z sufitu. To nie jest tak, że to jest jakieś kryterium estetyczne. To wynika z tego, że tak pracuje ludzki umysł. Rzeczy, które zajmują od 30 sekund do 5 minut, można objąć umysłem i nie zapominać o nich. Nie trzeba sobie o nich przypominać. One same się przypominają. W związku z tym, jeżeli jesteście w stanie akcję w swojej grze pociąć na takie kawałki, to gracz będzie w stanie za tym nadążyć sam z siebie. Bardzo warto, żeby cel krótkoterminowy ściśle się wiązał z tym, co gracz faktycznie w danej grze robi. Na przykład cel krótkoterminowy w strzelance może brzmieć zupełnie bez związku pozornie z tym, o co chodzi w strzelankach, czyli ze strzelaniem. Na przykład wejdzie na dach jakiegoś budynku, ale warto, żeby on się wiązał ze strzelaniem w jakiś sposób. Na przykład w czasie, kiedy wchodzimy na dach tego budynku, to ktoś nam przeszkadza. I wyzwanie w tym wypadku polega na tym, że wchodzimy po drabinie, jedną rękę mamy zajętą, więc nie możemy tak łatwo strzelać, a oni nadal do nas strzelają i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Wiążąc w ten sposób cel z rozgrywką, osiągacie kilka rzeczy naraz. Po pierwsze, on będzie ważny dla gracza, bo dla gracza generalnie ważne jest to, co on faktycznie ma do zrobienia, czyli na przykład strzelanie w strzelance. Jeżeli cel się z tym wiąże, to też będzie ważny. On przy okazji też sprawia, że pewne rzeczy nabierają znaczeń, bo ten dach, który jest w waszym levelu, on sam z siebie nie ma żadnego znaczenia, jest po prostu dachem, czyli kawałkiem dekoracji. Ale jeżeli to jest ten dach, po którym trzeba było pląsać jednocześnie strzelając do wrogów, to on jest tym celem, który był dla nas trudny i w związku z tym jakoś go sobie zapamiętaliśmy i coś się z nim wiąże. Jeżeli gracz tam zginie dwa razy, to będzie pamiętał, że to był ten cholerny dach, na którym tak źle mu szło. I możecie ten dach potem wykorzystać. Możecie na przykład ten budynek pokazać gdzieś potem z oddali, żeby graczowi przypomnieć, pamiętasz, jak ci tam ciężko szło. To się po prostu przydaje na przykład w narracji. Typowy level będzie realizował jakiś cel średnioterminowy, czyli jakiś zwrot akcji, osiągnięcie jakiejś, załatwienie jakiejś sprawy. Na przykład, jeżeli na etapie danym scenariusza wynika, że musimy pójść do zamku, żeby uratować księżniczkę, to level będzie się toczył od momentu, kiedy wyszliśmy z wioski w stronę zamku, do momentu, kiedy na przykład doszliśmy do zamku. Bo doszedłszy do zamku, załatwiliśmy konkretną sprawę. Następny level będzie się wiązał z chodzeniem po zamku i ratowaniem księżniczki, dlatego że to jest kolejna sprawa do załatwienia. Ta sprawa będzie się składała z kolejnych kroków, czyli właśnie z celów krótkoterminowych. Że trzeba przejść przez jakąś komnatę, gdzie ktoś tam nam przeszkadzał, więc trzeba było go pokonać. Potem była jakaś komnata, gdzie drzwi były zamknięte, więc trzeba było poszukać klucza. Każda z tych rzeczy zajęła nam 5 minut, ale cały level zajął nam około pół godziny. To jest taka dobra rama, czy 15 minut na cel średnioterminowy. Cel dobrze skonstruowany składa się z odpowiedzi na 4 pytania. Co zrobić, po co to zrobić, jak to zrobić i jak poznać, że to jest zrobione. I już na etapie budowania interakcji na makiecie dobrze, żebyście te odpowiedzi znali, bo za chwilkę będziecie je wdrażać zupełnie konkretnie. Bo gracz w większości przypadków sam się nie domyśli. Czasami podpowie mu konwencja. Na przykład jeżeli gramy w strzelankę, to gracz wie, że wrogów trzeba zastrzelić. Ale jeżeli na przykład wymyślicie taką strzelankę, w której z wrogami można negocjować, to nie jest zgodne z konwencją, trzeba graczowi to jakoś powiedzieć. Być może w waszej grze są wrogowie, którymi można negocjować i takimi, z którymi nie można negocjować. Wtedy trzeba graczowi jakoś powiedzieć, którzy są którzy. Na przykład jedni będą mieli niebieskie czapki, a drugi będą mieli czerwone. Czy coś. I na tym etapie musicie znać odpowiedź na te pytania, albo ją właśnie wymyślić. Jak powiemy graczowi, że co ma właściwie do zrobienia i jak może to osiągnąć? To się przyda za chwilkę, dlatego że będziemy wstawiać do levelu elementy, które służą przekazywaniu tych informacji, a potem jak będziemy stawiać dekoracje, to trzeba pamiętać, żeby tych elementów nie zagłuszyć. I właśnie po to wstawiamy znaczniki. Znaczniki to są generalnie wszelkie elementy, które służą do komunikowania czemuś graczowi w taki sposób, że on niekoniecznie nawet wie, że coś mu mówimy. Na przykład bardzo często wyjście z danej areny będzie wyróżnione w jakiś sposób, taki, że jak gracz wchodzi na arenę, to od wyjście, bo on wtedy od razu wie, że jego celem jest dojście do tego miejsca, które jest wyróżnione wizualnie i nie trzeba niczego mu mówić w tym momencie. Nie trzeba tworzyć kosztownej kascenki, nie trzeba wprowadzać dialogu, który to mówi. Po prostu on to widzi i wie. Na podobnej zasadzie możemy na środku areny, na przykład w przypadku strzelanki czy jakiejkolwiek innej gry, wstawić punkt orientacyjny, który też jest znacznikiem. On graczowi mówi, doszedłeś do połowy drogi. On mówi graczowi, że osiąga postępy. To jest taka informacja zwrotna dla gracza, że faktycznie jego czynności przynoszą skutek. Gracz potrzebuje, żeby mu przypominać, że cały czas idzie do jakiegoś celu i faktycznie osiąga ten cel po kolei małymi krokami. I do tego właśnie służą elementy wystroju na ogół, albo elementy interaktywne, które w jakiś sposób graczowi o tym przypominają. Jeżeli na przykład gramy w wyścigi, nawet niekoniecznie na komputerze, tylko rzeczywiście jedziemy wyścigówką, to zwróćcie uwagę, że meta jest bardzo charakterystycznie zaznaczona. To jest znacznik, który mówi uczestnikowi wyścigu, że właśnie pokonał kolejne okrążenie. I to mu przypomina, że ten wyścig kiedyś się skończy, że właśnie kawałek jego minął. Na tym obrazku widzimy porównanie, co w danym levelu jest dekoracją, a co jest znacznikiem. To samo z siebie nie jest oczywiste, trzeba swoją grę dobrze znać, żeby wiedzieć, jak się umówiliśmy sami ze sobą. Akurat w przypadku tej gry umówiliśmy się, to znaczy ja się sam ze sobą umówiłem, jak ją wymyślałem, że na obrazach będzie gracz znajdował elementy fabularne, które będą mu mówili, co jest jego następnym celem, a w doniczkach z paprotkami będzie znajdował amunicję. W związku z tym paprotki i obrazy są znacznikami. W związku z tym muszą być tak zrobione, żeby gracz był w stanie je znać, żeby się wyróżniał, jeżeli nie chcemy, żeby samo znajdowanie ich było wzywaniem. I dlatego na przykład zwróćcie uwagę, że i doniczka, i obraz mają dużo niebieskiego, który nie występuje w innych elementach tego levelu. To jest rzecz, którą wymyśliliśmy wspólnie z grafikiem, który mi w tym pomagał, już teraz na etapie przygotowania levelu. Natomiast to, czego na tym etapie przygotowania levelu nie musimy wiedzieć, to jakiego koloru będą te kotary, jaka szafa będzie stała w rogu. Nie musimy nic wiedzieć o tym, że będzie dzbanek na komodzie, bo to są wszystko dekoracje, one nie są ważne. Framugi wbrew pozorom są ważne, dlatego że framuga to jest znacznik, który mówi, gdzie jest przejście do następnego pokoju, a przejście do następnego pokoju oznacza zwykle podjęcie nowego celu, bo tam mogą być nowe upiory do pokonania. Znaczniki się tworzy, jeżeli na ogół one są elementem już wystroju levelu, dlatego tworzy się je przy pomocy języka wizualnego. O języku wizualnym można by zrobić całą osobną prezentację, po prostu nie mamy czasu, żeby o tym teraz opowiedzieć, więc warto tylko pamiętać, że do dyspozycji macie takie rzeczy jak kolor, kształt, kontrast między dwoma elementami. Na przykład na poprzednim rysunku widzieliśmy, że obraz był niebieski, a otoczenie jego było żółte, pomarańczowo-czerwone. To jest kontrast kolorystyczny, który sprawia, że obraz jest łatwy do zauważenia. Możecie tworzyć prawidłowości po to, żeby gracz zauważył, że pewne rzeczy się powtarzają na przykład i żeby domyślił się, że następna rzecz będzie w związku z tym w określonym miejscu, bo tak mu podpowiada prawidłowość, że ta rzecz tam powinna być. Zupełnie wyższą szkołą jazdy jest tworzenie symboli, które pozwalają wam powiedzieć graczowi bardzo skomplikowaną rzecz bardzo szybko, po prostu pokazując mu jakiś rysunek. Ale to jest wyższa szkoła jazdy. Ale warto pamiętać, że macie taką opcję. Jak już wprowadzimy znaczniki i cele i wszystko, co jest interaktywne i przede wszystkim bardzo wiele razy wypróbujemy to, żeby to od razu już teraz dobrze działało. To jeszcze nie zrobiliśmy bardzo dużej części levelu, bo jeszcze nie ma w nim scenariusza ustalonego, jeszcze nie ma w nim rzeczy ozdobnych. To wszystko oszczędziliśmy czas w tym momencie. No ale jak już to wszystko przygotujemy, jak już interakcja dobrze nam działa, już oczyma duszy widzimy, że się będzie fajnie grało, to możemy wprowadzić elementy scenariuszowe. Elementy scenariuszowe tym się różnią od czystych ozdobników, że wpływają na tempo rozgrywki na przykład i na emocje. Bo na przykład gracz się dowiaduje, że ci wrogowie, których przed chwilą pokonał, to oni tak naprawdę byli dobrze, a my im zrobiliśmy krzywdę niechcący i teraz będzie żałował tego wszystkiego. No, jeżeli na przykład coś takiego wprowadzimy do gry, to jest dosyć istotne, bo to rzutuje na to, jak gracz się będzie zachowywał w następnych częściach levelu. Więc na tym etapie to wszystko wprowadzamy. Bardzo często nie potrzebujecie wcale do tego kascenki, nie potrzebujecie długiego dialogu. Dobry dialog w grze będzie miał na przykład 5 wierszy. Taki rachciach i już. Bo inaczej to będzie dłużyzna. Wbrew pozorom w grach liczą się krótkie rzeczy. Dobrze jest historię opowiadać malutkimi kawałkami, dlatego że gracz nie przyszedł do gry po to, żeby podziwiać, jakim jesteście wspaniałymi scenarzystami, tylko przyszedł po to, żeby robić różne fajne rzeczy. I im dłużej obserwuje, jak mu pokazujecie inne rzeczy, tym dłużej nic nie robi. Są specyficzne konwencje, w których dopuszczalne są długie przerywniki nieinteraktywne, tak na przykład Metal Gear Solid działa, ale to są raczej wyjątki. Dlatego dobrze jest stawiać na takie elementy scenariuszowe, które w waszym levelu nie zajmują graczowi zbyt wiele czasu, albo przynajmniej nie zajmują mu więcej czasu, niż on chce im poświęcić. Dlatego na przykład bardzo dobrze się sprawdzają elementy tła. Jak sobie w tle leży trup, który jest pokryty krwią, to gracz od razu wie, że tam ktoś strasznie został potwornie, okrutnie zamordowany i nie trzeba mu tego pokazywać na cutscence. Dobrze jest się przy okazji powtarzać, bo gracz może coś łatwo przegapić. W grze macie dużo miejsca na powtórzenia, bo macie całe tło na to. Więc spokojnie możecie wszystko powiedzieć 3 razy albo 4, za każdym razem troszeczkę inaczej. Jak gracz znajdzie wszystkie 4 przypadki powiedzenia tego samego, to ono będzie za każdym razem powiedziane inaczej, więc się nie będzie nudził. Jak znajdzie tylko jeden, to też dobrze, bo niczego nie przegapił. Na etapie scenariusza warto jest przemyśleć znaną pułapkę, którą jest tak zwana nieliniowość. Nieliniowość jest bardzo kuszcząca, bo mamy poczucie, że dajemy graczowi możliwość, żeby dużo rzeczy sprawił w grze, żeby miał wpływ, żeby się świat bardzo zmieniał. Ale tak naprawdę w historii nie jest ważne to, żeby gracz zmienił świat, tylko żeby się wobec niego określił. Na przykład, jeżeli obejrzymy na spokojnie Powrót Jedi, to się okazuje, że Luke Skywalker nie zniszczył Imperium, nie zniszczył Gwiazdy Śmierci, nie zabił Imperatora. To wszystko zrobił za niego ktoś inny. Cały wątek fabularny Luke'a Skywalkera polega na tym, że on stwierdził, że nie zabije swojego taty. I to wszystko. Dużo bardziej wam się przyda w levelu taka sztuczka, która polega na tym, że gracz w pewnym miejscu podejmuje decyzję i wy ją zapamiętujecie i w jakimś innym miejscu levelu jest przytoczona konsekwencja tego czynu. Na przykład nie zabiliśmy kogoś, więc teraz on na przykład nam pomaga. A jakbyśmy go zabili, to by nam nie pomógł i by nam go brakowało. W ten sposób unikacie tak zwanej klątwy wymiarowości. Jeżeli gracz regularnie może dokonywać wyborów, które znacząco zmieniają świat, to w tym momencie tak naprawdę świat rozszczepia się na kilka wariantów. Przy następnej decyzji znowu się rozszczepia na kilka wariantów. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo szybko wstaje bardzo duża liczba alternatywnych światów i nie jesteście w stanie tego ogarnąć. W momencie, kiedy stosujecie sztuczkę z konsekwencją wyboru wcześniejszego, to gra nadal jest jedna. A gracz mimo to ma możliwość, żeby się określić wobec tej gry, żeby coś sobie wybrać. To są dla niego istotne wybory, ponieważ musiał się jakoś zdefiniować. I jest tak samo dokładnie zadowolony, jakby decydował o losie wszechświata. a wy macie po prostu opowieść, którą jesteście w stanie lepiej ogarnąć. Jest inny rodzaj nieliniowości, który polega na tym, że gra toczy się w kilku kanałach naraz. Na przykład może być tak, że towarzyszy wam jakiś sidekick, jakiś towarzysz, który tam coś wam podpowiada. Może być tak, że są jakieś dekoracje, oprócz tego niezależnie. Są jakieś efekty dźwiękowe w tle również, które się nie narzucają. Są na przykład takie rzeczy jak te moje paprotki i obrazy, które podpowiadają konkretne rzeczy albo dostarczają zasobów. I jeszcze oprócz tego są oczywiście wrogowie, czy co tam się dzieje w waszej grze. To jest kilka kanałów informacyjnych, które macie do dyspozycji naraz. I gracz między tymi kanałami przeskakuje. To jest też rodzaj nieliniowości, dlatego że zależnie od tego, po jakiej trajektorii będzie między nimi przeskakiwał, to dostanie inne wrażenie. Ono może być bardziej wizualne, albo bardziej dźwiękowe, albo bardziej interaktywne. I taka nieliniowość jest z waszego punktu widzenia cenna, bo jest darmowa. Warto z niej korzystać. Na końcu, jak już zrobimy te wszystkie rzeczy, to mamy czas na ozdobniki. W idealnym przypadku może się tak zdarzyć, że tak naprawdę w tym momencie już nic nie dodajecie. Dlatego, że każda rzecz, którą wstawiliście do levelu, pełni jakąś funkcję. Jest albo elementem scenariusza, albo elementem interaktywnym. I już nic nie trzeba dodawać. To się może zdarzyć. I jeżeli tak, to się możecie bardzo cieszyć. Najważniejsza rzecz do zwrócenia uwagi przy robieniu dekoracji to jest to, że dekoracje mogą bardzo łatwo coś zepsuć. I w związku z tym trzeba zawsze pamiętać, że dekoracje służą całej reszcie, a nie reszta dekoracjom. Na przykład na tym slajdzie ja wstawiłem obrazek, żeby było ładnie, ale on zachodzi trochę na jeden z tych napisów, przez co ten napis gorzej widać. Tego rodzaju błędy powstają przy dodawaniu dekoracji. Coś się może zepsuć. Trzeba zawsze pamiętać wtedy o tym, żeby zmienić dekorację, a nie interakcję. Bo wy już spędziliście bardzo dużo czasu na zmienianiu rzeczy interaktywnych, one już są dopieszczone, one już działają. Jeżeli w tym momencie zaczniecie w tym grzebać, to stracicie całą korzyść, którą macie z tego, że robiliście to warstwami. W tym momencie zaczynacie od nowa i znowu to zajmie dużo czasu. Dlatego dekoracje, mimo że oczywiście są bardzo ważnym elementem oprawy, zawsze są podporządkowane interakcji. No chyba, że macie bardzo dużo pieniędzy. Jeszcze mam kilka drobniejszych wskazówek, o niektórych już z nich wspominałem. Nie mnożyć leveli ponad miarę. Wasza gra potrzebuje tylko tyle leveli, ile faktycznie wychodzi, że są konieczne. W razie czego zawsze możecie zrobić sequel, zawsze możecie zrobić dodatek, możecie zrobić darmowe DLC czy cokolwiek. Możecie dać ludziom narzędzia, żeby zrobili własne levele. Jest 100 tysięcy sposobów na to, żeby dodać level, ale jak wrzucicie level na siłę, to tylko macie z tego kłopoty. Ważne jest, żeby wykorzystywać elementy interaktywne, elementy mechaniki regularnie. Jak sobie wymyślicie, że w waszej grze można negocjować z wrogami i to się stanie raz na początku gry, a potem się nie będzie działo, to gracz o tym zdąży zapomnieć. Bo to nie jest coś, co mu się przypominało co 5 minut i to po prostu wyleciało mu z pamięci. Dlatego w tym momencie ważne jest, żeby znowu ten element się pojawił i znowu, i znowu, i znowu. Jak będziecie powtarzać element, to gracz będzie z niego korzystał. Trzeba koniecznie unikać skoków trudności. Skoki trudności pojawiają się albo wtedy, kiedy czegoś dobrze nie wytłumaczyliście graczowi, czyli on nie poznał jednej z odpowiedzi na pytania o cel. Na przykład nie dowiedział się, jak osiągnąć dany cel. Jakie ma możliwości w tym względzie. Albo nie dowiedział się, na czym polega cel. Wtedy powstaje skok trudności, bo gracz ma nagle poczucie, że nie wie, o co chodzi, że gra od czegoś chce, ale nie umie powiedzieć czego i nagle jest bardzo trudno i to jest frustrujące. Jeżeli gra jest trudna, bo oczywiście macie prawo zrobić grę, która w zamierzeniu jest bardzo trudna. Niektóre gry w zamierzeniu są łatwe, inne są w zamierzeniu trudne i to jest w porządku. Ale jeżeli wasza gra jest trudna, to trzeba pamiętać, że z reguły to wymaga od gracza bardzo dużego zaangażowania. Czyli on nie jest w stanie z marszu grać bardzo dobrze, czyli potrzebuje jakiegoś miejsca, żeby się rozgrać. Czyli na przykład wtedy się przydają te takie miejsca na początku przed areną, żeby sobie ją obejrzeć na spokojnie. Jeżeli macie w grze sekwencję, w której trzeba wykonać serię bardzo precyzyjnych skoków, to na przykład bardzo niedobrym pomysłem jest, żeby był checkpoint gdzieś w środku tego. Checkpoint musi być przed tą serią. Dlatego, że gracz wtedy może przez chwilkę pobyć w grze, troszkę sobie przypomnieć, jakie było sterowanie, może wykonać kilka skoków na próbę i dopiero wykonać tę trudną serię. Inną ważną rzeczą jest to, żeby nie ulegać pokusie, żeby zawsze było widowiskowo i głośno i bardzo dużo bodźców. Dlatego, że jak zawsze jest bardzo dużo bodźców, to jest po prostu hałas. To wszystko w umyśle gracza jest względne. Żeby było głośno, to czasami musi być cicho. Gracz tak naprawdę jest wrażliwy przede wszystkim na kontrast. Tak jak w języku wizualnym chcecie mieć kontrast między rzeczami, które są niebieskie, a rzeczami, które są pomarańczowe, żeby gracz na nie zwracał uwagę, bo jakby było wszystko pomarańczowe, to by nie zwrócił, bo by się nie wyróżniał. Tak samo w czasie, jak gra się zmienia, to czasami musi być wolno, a czasami szybko, czasami cicho, a czasami głośno, po to, żeby gracz najpierw docenił to, że jest bardzo dużo akcji i trzeba się sprężyć, A potem docenił to, że jest cicho i można odpocząć. Level, jak się już go robi, to nie jest dobry moment na to, żeby wprowadzać elementy mechaniki, których nie jesteście pewni. To trzeba sobie zrobić na jakiś na boku. Zresztą bardzo często jest tak, że robimy jakiś level i on nam zupełnie nie wychodzi. Nie ma co się w tym momencie przejmować, że to jest zły level i że coś spieprzyliśmy. To jest tak naprawdę w tym momencie dobry prototyp. Czegoś się właśnie dowiedzieliśmy i coś wypróbowaliśmy i wiemy, że to nie działa, trzeba zrobić inaczej. Nie przeprowadzajcie eksperymentów na tych docelowych levelach. Bardzo ważną rzeczą są playtesty. To wszystko, co powiedziałem, to jest bardzo fajnie i można wszystko bardzo ładnie zrobić, tylko że prawdopodobnie zrobi się źle. Tak jak wspomniałem, level design jest iteracyjny. Trzeba powtórzyć ileś razy, bo coś nie wyjdzie i trzeba poprawić. Ale o tym, że nie wyszło, to się najczęściej dowiecie nie od samych siebie, że zagraliście i wam nie pasowało, tylko od tego, że ktoś zagrał i nagle się okazało, że zrobił 100 tysięcy rzeczy, które wam nie przyszły do głowy i w związku z tym zupełnie wszystko się rozsypało. Dlatego już od momentu, kiedy macie pierwszy element interaktywny, wprowadziliście pierwsze zachęty, już w tym momencie pozwólcie komuś zagrać w grę. Niech to będzie ktoś, kto jeszcze jej nie widział. I zobaczcie, czy faktycznie wszystko działa tak, jak sobie wyobrażaliście. Czy on faktycznie widzi wasze znaczniki, czy rozumie, na czym polega cel, czy wie, co może w związku z tym zrobić, czy nie sprawia mu to za dużej trudności, bo bardzo często jest tak, że autor jest bardzo dobry w swoją własną grę, w związku z tym wszystko robi na poziomie eksperckim, a potem przychodzi nowy gracz, który zaczyna od poziomu początkującego i nic mu nie wychodzi. I się bardzo szybko zniechęca. Więc na przykład zwykle się wtedy okazuje, że trzeba grę ułatwić i się tego dowiadujecie już w momencie, kiedy gra była brzydka, obskurna i wszystko było zrobione umownie i nie napracowaliście się z tym, żeby to poprawić. To trzeba powtarzać. Za każdym razem, jak zrobicie nową wersję, trzeba pokazać grę w idealnym przypadku komuś nowemu, komuś, kto jeszcze w nią nie grał, żeby cały czas nowi ludzie wam mówili, co o tej grze sądzą, po to, żeby wam zwrócić uwagę, jeżeli coś się zepsuje, co już poprawialiście przy okazji i czegoś innego. Czasami tak jest, że poprawiamy jedną rzecz, ale niechcący coś innego przestaje działać. I w przypadku kodu źródłowego czy obrazka to na ogół widać od razu, albo kompilator zwraca błąd. W przypadku elementów interaktywnych, w przypadku rozgrywki, ten błąd musi wam zwrócić użytkownik. I użytkownik, który już w grę grał i wie dokładnie, co trzeba zrobić, to wam tego nie powie, bo on wpadnie w swoją tak zwaną pułapkę oczywistości, że już idzie po prostu wypróbowanym torem. Ale ktoś nowy, ponieważ nie grał, nie ma żadnych oczywistości dla niego i na ten błąd wpadnie. Ogólnie jest tak, że jeżeli gracz czegoś nie rozumie, to jest wasza wina, a nie gracza. Nie ma tak, że gracz gra w grę źle. To wy źle zrobiliście grę i gracz nie wie, o co chodzi. To wasze zadanie, żeby gracz wiedział, jak grać. Dobra, to jest w zasadzie już wszystko. Na koniec mam jeszcze tylko kilka podpowiedzi, co warto przeczytać sobie, żeby wiedzieć więcej o tym. To raczej nie są książki o level designie w większości, ale przydają się, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, level designer musi doskonale rozumieć game design, musi rozumieć reguły gry. Przydaje się The Writer's Journey. W Polsce to chyba wyszło jako Podróż autora. To jest bardzo dobra książka, która wprowadza w bardzo przystępny sposób w taki sposób myślenia o fabule, który się nazywa podróżą bohatera. Trzeba pamiętać, że podróż bohatera to nie jest recepta, to jest pewien model. On jest dlatego atrakcyjny i się sprawdza, że jest bardzo elastyczny i można różnym krokom podróży bohatera przyporządkować różne znaczenia i różne elementy waszej gry. Dlatego on się sprawdza. I w tej książce się dowiecie dokładnie, jak to działa i dlaczego to się przydaje. Warto przeczytać Fundamentals of Game Design Ernesta Adamsa. To jest podręcznik game designu, nie level designu. Ale on bardzo dobrze tłumaczy teorie, takie bardzo abstrakcyjne rzeczy, które warto rozumieć, po prostu poznać ten sposób myślenia. Adams bardzo dobrze to tłumaczy. To jest już trzecie wydanie w tej chwili, w związku z tym ta książka jest bardzo dopracowana. Bardzo polecam. Ona się uzupełnia z tym, o czym opowiadałem dzisiaj. Game Writing, Narrative Skills for Video Games. To jest taka praca zbiorowa pod redakcją Chrisa Batemana. Ona już ma kilka lat, ale jest napisana bardzo konkretnie. To są kolej praktyczne porady, które się wam przydadzą nie tylko przy tworzeniu scenariusza. One się w ogóle przydają, jak chcecie zintegrować elementy fabularne z resztą gry. Level Design dla początkujących to jest doskonała książka, wiem, bo sam ją napisałem. Właściwie to jeszcze ją piszę, bo ona wyjdzie w lutym. I to jest bardzo praktyczna książka w tym sensie, że ja w niej nie tłumaczę, jak zrobić dobry level, jak obsłużyć narzędzia, bo to sobie możecie z internetu ściągnąć tutoriale i jest tego bardzo dużo i się dowiecie wszystkiego. Ja wam już tego nie muszę tłumaczyć, ale właśnie tłumaczę takie rzeczy, jak dzisiaj opowiadałem. jak myśleć o levelu, żeby właśnie zwrócić uwagę na te wszystkie rzeczy, które mogą wam nie przyjść do głowy same z siebie. Na koniec jeszcze poleciłbym A Pattern Language. To jest książka o architekturze, a nie o grach. W ogóle jest z innej bajki. To jest o taka gruba cegła. Taka akurat sam raz na jeden wieczór. Ją się bardzo, bardzo dobrze czyta, dlatego że to nie jest 1000 stron wywodu jednego, tylko to jest 200 rozdziałów po 5 stron. W związku z tym można ją otworzyć na dowolnej stronie, przeczytać jeden rozdział do poduszki i się czegoś dowiedzieć. I ja ją polecam dlatego, że ona sprzedaje bardzo fajny sposób myślenia, właśnie patterns, czyli motywy, moglibyśmy powiedzieć motywy projektanckie. Gry składają się z motywów, na przykład metrowa ścianka to jest motyw. I innowacja w grach polega na wymyślaniu nowych motywów. I ta książka jest bardzo dobrym ćwiczeniem z wymyślania nowych motywów i patrzenia, na co trzeba zwrócić uwagę, jak się taki motyw wymyśla. Jako ćwiczenie bardzo, bardzo, bardzo dobra rzecz, warto właśnie czasami dla inspiracji do niej zajrzeć. A przy okazji jest to książka o architekturze, czyli o tworzeniu otoczeń fizycznych, czyli jeżeli robicie dowolny level, w którym trzeba stworzyć jakieś otoczenie, to się też przy okazji dowiecie, co działa w takich przypadkach. Na koniec mam radę dotyczącą tego, co jest najważniejsze, jak się jest autorem gier, czyli grania w gry. Bo tak naprawdę najwięcej się nauczycie z grania w gry. Ale bardzo ważne jest tutaj to, żeby nie grać ciągle w to samo. Żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. Bo jak gramy ciągle w to samo, to się nie dowiadujemy nowych rzeczy. Tylko się utwierdzamy w swoich przekonaniach. A jak zagramy w coś, co nam się nie podoba, to nie gramy w takie gry, na przykład Hidden Object, to jest taki rodzaj gier, które mnie osobiście nie interesują, ale parę razy zagrałem, bo się dowiedziałem nowych rzeczy. Na przykład dowiedziałem się bardzo dużo o tym, jak tworzyć atrakcyjną rozgrywkę, w której liczy się rutyna, a nie wyzwanie. I bardzo mi się to przydało. I w takie gry trzeba grać, bo zawsze się dowiecie czegoś nowego, zobaczycie nową sztuczkę i to wam się bardzo przyda przy robieniu leveli. No dobra, to jest koniec. Trochę przekroczyliśmy czas.
Nie, jeszcze kilka pytań. Czy znasz jeszcze jakieś triki szybkiego prototypowania w Unreal Engine?
Najważniejszym trikiem prototypowania w Unreal Engine jest to, żeby używać Geometry Brushes, bo wtedy można level zrobić w jeden dzień. I przede wszystkim unikać wszystkiego, co wygląda ładnie. I to tak naprawdę wystarcza do wszystkiego. A, jeszcze się przydaje, ja nie pamiętam, jak się w nowej wersji to nazywa. W trzecim Unreal to się nazywało Kismet. Taki bloczkowy system do robienia skryptów na szybko. To polecam korzystać z tego, dlatego że i tak naprawdę potem będzie musiał programista zrobić to porządnie, żeby to działało po prostu wydajnie, ale w Kismecie można wyklikać bardzo szybko dosyć skomplikowane rzeczy.
Super, fajnie. I jeszcze właśnie zostałeś poproszony udostępnić tą listę tych wszystkich książek, o których dzisiaj
dobrze,
mówiłeś.
Dostępnie.
Super. No i też podziękowania dla ciebie.
Dziękuję, podziękowania zawsze na propsie.